bardzo dziękuję na początku pani, słuchać mnie, tak? Bardzo dziękuję pani doktor Kozubek za zaproszenie, a państwu za tak liczne przybycie na dzisiejszy wykład, pomimo nie słychać, tak?
Teraz lepiej?
Tak, teraz mnie słychać? Dobrze. No to powtórzę w takim razie, jeśli nie wszyscy słyszeli, że dziękuję za... Teraz lepiej, tak? Dobrze, w takim razie dziękuję państwu za... Dobrze. Dobrze, będę musiał trzymać w takim razie mikrofon. Jak państwo zapewne przeczytali w programie, dzisiejszy wykład będzie o awangardzie. Samo pojęcie awangardy wywodzi się z terminologii wojskowej i oznacza oddział zwiadowczy poprzedzający pochód właściwych wojsk. I w XIX wieku to pojęcie zostało zaadaptowane przez sztukę i zaczęło oznaczać wszelkie praktyki artystyczne, które w jakiś sposób wychodziły poza obowiązujące konwencje. Awangarda, zwana też wielką awangardą, w sensie historycznym to pojęcie odnosi się do różnych ruchów artystycznych na początku XX wieku. Na dzisiejszym wykładzie będziemy rozważać zjawisko awangardy w sensie historycznym. Szczególną uwagę poświęcimy jednemu z najradykalniejszych ruchów awangardowych, mianowicie surrealizmowi. Będę mówił o awangardzie w sensie historycznym, ponieważ w sensie ahistorycznym to pojęcie oznacza po prostu każdą praktykę artystyczną, która w jakimś sensie jest nowatorska albo niekonwencjonalna. Tak, i na początek kilka przykładów z różnych dziedzin sztuki. Na ekranie widzą państwo Panny z Avignonu Picassa. Mamy tutaj do czynienia ze sprzeniewierzeniem się zarówno impresjonizmowi, jak i akademizmowi. W 1909 roku ukazuje się manifest futuryzmu. Może odczytam państwu parę fragmentów tego manifestu, żeby mogli państwo odczuć klimat, styl i charakter tego typu wystąpień. Także proszę posłuchać, jak pisali futuryści. Manifest ukazał się w codziennej gazecie. Marinetti pisze tak. Chcemy opiewać miłość, niebezpieczeństwa, przyzwyczajenie do energii i do zuchwalstwa. Kolejny punkt. Aż do dziś literatura sławiła nieruchome zamyślenie, ekstazę i marzenie senne. My chcemy sławić agresywny ruch, gorączkową bezsenność, krok biegacza, salto mortale, policzek i pięść. Kolejny punkt. Chcemy sławić wojnę, jedyną higienę świata, militaryzm, patriotyzm, gest niszczycielski anarchistów, piękne idee, za które się umiera oraz pogardę dla kobiet. Chcemy zburzyć muzea, biblioteki, akademie wszystkich rodzajów, chcemy zwalczać moralizm, feminizm i wszelką oportunistyczną lub utylitarną podłość. No i tak dalej w tym tonie. Wiele inwektyw pod adresem kultury i sztuki istniejącej do tej pory. Następny przykład, który przygotowałem, to słynna fontanna słynna fontanna Duchampa. Fontanna została wysłana na konkurs, na bardzo poważny konkurs rzeźbiarski, tak? Kolejny przykład z roku 1919, LHOQ, co w wolnym tłumaczeniu znaczy tyle, co gorąca laska. Mogą państwo zwrócić uwagę na, zapewne znają państwo pierwowzór. No i oczywiste są dorysowane wąsy i wulgarny napis na dole. Kolejny przykład. Tym razem pędzla Francis Picabi to... O, przepraszam. Najświętsza Panienka. Obraz jest tak zatytułowany. I kolejne przykłady to znany Państwu z poprzedniego semestru Pies Andaluzyjski, zresztą do tego filmu może wrócę później. I przykład surrealizmu, tym razem z obszaru malarstwa, Upływający czas Salwadora Daliego. Pokazałem Państwu bardzo różne rzeczy, przepraszam, ale właściwie ktoś mógłby zadać pytanie, co pozwala mówić o pewnego rodzaju jedności w odniesieniu do dzieł, które są tak różne, zarówno pod względem formalnym, jak i ideologicznym i tak różnych tematycznie. Pozwolę sobie krótko scharakteryzować cechy większości nurtów awangardowych, które pozwalają mówić o nich jak o pewnego rodzaju jednolitym zjawisku. Pierwszą z cech jest skupienie się w grupach, wypowiadanie się za pomocą manifestów, taki manifest przed chwilą Państwo usłyszeli, wypowiadanie się za pomocą programów i czasopism. Ten sposób komunikacji stanowił integralną część działań artystycznych. Kolejna cecha to inspiracja odkryciami naukowymi. W przypadku kubizmu była to teoria względności, w przypadku surrealizmu była to psychoanaliza, która jeszcze na początku XX wieku miała status teorii naukowej. Awangardziści byli zachwyceni osiągnięciami współczesnej techniki. Jeden z futurystów pokusił się o napisanie takiego wiersza, zacytuję: pragnę jak kochanki prężnego śmigła aeroplanu. Jednocześnie nurty awangardowe zwykle odrzucały naukę jako formę poznania, która opisuje w sposób całkowity rzeczywistość ludzką i rzeczywistość naturalną. Zwykle rezerwowali pewien fragment, który dostępny był tylko poznaniu artystycznemu, no i w ten sposób uzasadniali własne działania. Wydaje mi się, że jedną z najważniejszych cech awangardy jest antytradycjonalizm. Chodzi tutaj o odrzucenie powszechnie akceptowanych konwencji artystycznych, o odrzucenie zasad stylistycznych, o problematyzację granic pomiędzy rodzajami sztuki, wreszcie o rozbicie reguł genealogicznych. Antytradycjonalizm był selektywny ze względu na to, że awangarda była wielonurtowa. Ryszard Kluszczyński, autor książki Awangard, film Sztuka Wielkiej Awangardy. Ta książka jest Państwu polecana do lektury. Ryszard Kluszczyński utrzymuje, że w ramach awangardy współistniały z różnym natężeniem zasadniczo dwie tendencje. Określa on je mianem destruktywizmu wewnątrzartystycznego i antyartystycznego. Żeby trochę te pojęcia dosyć formalne wyjaśnić, w uproszczeniu można powiedzieć, że chodziło o to, że w ramach awangardy pierwsza tendencja była reformatorska. Skupiała się na poszukiwaniu nowych form wyrazu. Druga z tych tendencji, ta tendencja antyartystyczna, była rewolucyjna. Była skupiona na totalnej zmianie modelu funkcjonowania sztuki w rzeczywistości. Najbardziej radykalne nurty awangardy to dadaizm, futuryzm, surrealizm i produktywizm, który rozwijał się głównie w Związku Radzieckim. Te nurty dążyły do zniesienia sztuki. W tym sensie są najbardziej interesujące. Zresztą na surrealizmie skupimy się dokładniej w dalszej części wykładu. W centrum zainteresowania artystów awangardowych była forma. Poprzez jej uniezwyklenie, poprzez udziwnienie starano się rozbijać przyzwyczajenia percepcyjne i zmusić odbiorców do wysiłku. Stąd zamiłowanie do różnego rodzaju eksperymentów, do prób materiału, do stosowania niecodziennych technik i chwytów. Przesunięcie punktu ciężkości na formę sprawia, że rozpatrywane w kategoriach estetyki tradycyjnej, estetyki mieszczańskiej, twory awangardowe mogą się jawić jako dosyć ubogie i ograniczone w pewien sposób. Brak im w kategoriach estetyki tradycyjnej głębi. robi, brak im motywacji psychologicznej, brak motywacji historycznej, brak kontekstu historycznego. Dodajmy też, że ze względu na dystans czasowy, który dzieli nas od awangardy, i w związku z tym, że wszyscy jesteśmy wychowani na kinie stylu zerowego, są filmy awangardowe czy utwory awangardowe, mówiąc szerzej, są dla nas ciężko strawne i wręcz niezrozumiałe. Kolejna cecha awangardy to autotelizm. Jeśli Państwo nie spotkali się z tym pojęciem wcześniej, to wyjaśnię, że chodzi tutaj o skupienie się nie na naśladowaniu rzeczywistości, ale na samym procesie tego naśladowania. Skupienie się na samym medium, na medium, poprzez które przedstawia się rzeczywistość. Dzisiaj zobaczycie Państwo Krew poety, która jest typowym przykładem filmu autotelicznego, filmu, który jest właściwie o filmie, tak, czy o sztuce. Dla wielu najbardziej radykalnych nurtów awangardy sztuka była tylko wstępem do realizacji zadania znacznie większego kalibru. Chodziło o zmianę istniejących stosunków politycznych, społecznych i ekonomicznych. Stąd właśnie idea działania, idea buntu przeciwko istniejącemu status quo, przeciwko opresyjnym warunkom społecznym i politycznym. I wydaje mi się, że obok antytradycjonalizmu to jest najważniejsza cecha radykalnej awangardy. W klasycznej estetyce, w tej estetyce mieszczańskiej, w realiach rozwiniętego kapitalizmu, sztuka jest w pewien sposób sferą wyniesioną ponad codzienność. Pewnego rodzaju utopijną enklawą, w której nie rządzi pragnienie zysku i pragnienie znalezienia najbardziej rozsądnych sposobów do osiągnięcia tego celu, ale rządzą ideały wyższe. Takie estetyka tradycyjna określa ideały piękna, dobra, harmonii, czy wolności. I jeden z krytyków tego rodzaju estetyki, Jürgen Habermas, pisał, że sztuka jest rezerwatem, gdzie choćby wirtualnie zaspokajane są te potrzeby, które w materialnym procesie życia społeczeństwa mieszczańskiego są poniekąd nielegalne. Chodzi tutaj o takie potrzeby, jak na przykład potrzeba solidarnego współżycia, która jest dosyć trudna do zrealizowania w realiach opresyjnego systemu społecznego. Nie ma też zbyt dużo miejsca dla fantazji czy spontanicznych zachowań. I właśnie awangarda odrzuca ideę takiej sztuki oddzielonej od rzeczywistości, w pewien sposób ponad codzienność. Odrzuca sztukę, która jest eskapistyczna, która właśnie jest miejscem ucieczki od tej rzeczywistości, która jest zła i tworzy w pewien sposób ułudy. Proszę Państwa, głównym celem awangardy było spojenie sztuki z życiem. Awangardziści chcieli wcielić ideę sztuki w rzeczywistość. Mogło się to odbyć tylko i wyłącznie przez zniesienie granic pomiędzy rzeczywistością a sztuką. I powodzenie tego przedsięwzięcia zależało oczywiście od zaangażowania szerokich mas społecznych w ten proces. I stąd na przykład Bruno Jasiński mógł krzyczeć: artyści na ulicę. I najbardziej radykalne prądy awangardy dążyły do całkowitego zniesienia tego dystansu, dzielącego sztukę od codzienności. Celem było tutaj oczywiście tworzenie nowego człowieka i nowego społeczeństwa. Za sprawą awangardy zaszła więc zmiana klasycznego modelu komunikacji artystycznej: artysta, dzieło sztuki i odbiorca. Awangardziści przypuścili atak na sprawność techniczną artysty, która była mozolnie wypracowywana w toku edukacji w szkole wyższej. Dowartościowują techniki introspekcyjne, techniki, które są dostępne każdemu człowiekowi, bez specjalnych umiejętności, bez talentu, bez tytanicznego wkładu pracy, który musi być włożony w nabycie pewnych umiejętności. Thank you. Przepraszam za problemy techniczne. Tak, jeśli chodzi o te techniki awangardowe, które były dostępne każdemu użytkownikowi języka naturalnego i każdemu użytkownikowi ręki, to gdybyśmy chcieli podać charakterystyczne przykłady takich technik, to na pewno w kontekście surrealizmu trzeba wspomnieć o pisaniu automatycznym, czyli o po prostu zapisie toku myśli. W manifestie surrealizmu Breton daje przepis, jak to robić i jak radzić sobie z przestojami. Kolejną z takich technik jest poemat z kapelusza. Tutaj artyści awangardowi wrzucali do kapelusza pocięte fragmenty gazet, wyciągali kolejne fragmenty i układali w ten sposób poemat. Kolejną z takich technik była cadavre cui, która nazwa wzięła się od tytułu pierwszego poematu napisanego w ten sposób. Chodziło po prostu o to, że kolejne fragmenty piszą różne osoby. A na ekranie widzą Państwo przykłady technik graficznych, które, jak już mówiłem, są dostępne właściwie każdemu. Pierwsza z nich to kubomania po Państwa lewej stronie. Jak nie trudno się domyślić, jest to pocięte zdjęcie i oczywiście ten sposób organizacji materiału ma na celu zaburzenie percepcji, zmuszenie do użycia intelektu do rekonstrukcji obrazu, a nie tylko bierne patrzenie i recepcja. Druga technika nosi nazwę autograf. Nie wiem, czy to jest polska nazwa, w każdym razie obiekt, który miał być przedstawiony, jest wycięty. No i można sobie tylko wyobrazić rewolucyjny potencjał tego typu technik. Wyobraźcie sobie Państwo, że na przykład ktoś wycina Pałac Kultury z widokówki przedstawiającej Warszawę i czyni to na przykład w roku 54. Tak. Tak więc techniki awangardowe są dostępne każdemu. Awangardziści przypuszczają w ten sposób atak na status odbiorcy. Promują te metody. Służy to oczywiście do przekształcania tej rzeczywistości, którą pogardzają. Tego typu techniki w założeniu oczywiście, to nie jest mój punkt widzenia. Mówię teraz głosem awangardzistów. Te techniki miały zmienić świat, miały być narzędziem buntu. Wirtualnym odbiorcą tych tworów awangardowych są wrogowie awangardy. Gdyby zniknęli wszyscy przeciwnicy awangardy, wtedy wszyscy staliby się po prostu twórcami i sztuka w tradycyjnym sensie straciłaby rację bytu. Awangardziści nawoływali też do atakowania samego statusu dzieła sztuki. Na przykład futuryści nawoływali do zmieniania biegu rzek tak, aby woda mogła zmyć muzea i biblioteki. Dadaistyczne ready-mades, jak na przykład fontanna, którą Państwo widzieli na początku wykładu, nie były pomyślane jako dzieła sztuki. To był atak na samą instytucję sztuki. To była kpina z tego sposobu funkcjonowania dzieł artystycznych. No i tutaj miejsce na dygresję współczesną. Jeśli ktoś dzisiaj wysyła pisuar na wystawę sztuki, i chce, żeby ten pisuar był traktowany jako dzieło sztuki, to nie jest to w żaden sposób gest prowokacyjny, tylko gest, który utwierdza istniejące stosunki przedstawiania i produkowania dzieł sztuki. Awangardziści atakowali więc klasyczne role w obiegu tworów artystycznych. Bardzo, bardzo mocno nie oszczędzali, można powiedzieć, akademii i hierarchii wypracowanej w murach akademii. Z całą pewnością projekt awangardowy zrewolucjonizował sztukę. Sztuka przestała być niewinna, nieświadoma samej siebie, nieświadoma swojej funkcji. Jednakże już wybiegając nieco w przyszłość myślą, rozmaite instytucje kultury bardzo szybko dostosowały się do tej nowej sytuacji. Kopie fontanny Duchampa mogą Państwo znaleźć w wielu muzeach. Techniki i ikony awangardy wchłonął rynek i masowa reprodukcja. Pewnie Państwo poznają tę rzeźbę, która znajduje się przed wejściem do wrocławskiego Sky Tower. Chciałoby się rzec, jest to oczywiście nawiązanie do tego obrazu Dalego, który Państwo widzieli na początku. I chciałoby się rzec, spiesz się robić zakupy, bo zamykamy o 21. Zresztą przy otwarciu, o ile dobrze pamiętam, Sky Tower użyto w kampanii reklamowej wizerunku Dalego i jego nazwiska. Awangarda została w pewien sposób skanonizowana, stała się historią sztuki. I najlepszym dowodem tego jest dzisiejszy wykład, który prowadzę. No i niebezzasadnie mówi się, że w XX wieku w sztuce miały miejsce dwie rewolucje. Pierwsza rewolucja to była rewolucja awangardowa, ten zamęt, o którym Państwu starałem się trochę opowiedzieć, a drugą rewolucją było skanonizowanie awangardy i potraktowanie jej jako pewnego etapu rozwoju sztuki. Tak, a tutaj jeszcze, żeby Państwo nie myśleli, że wrocławska rzeźba jest jedyna, to są rzeźby, które na obszarze Europy można znaleźć. Zdaje się, że ta po lewej jest gdzieś w Andorze, a dwie pozostałe gdzieś we Francji. Tak, przejdziemy teraz do omówienia stosunku filmu i awangardy. Na ekranie widzą Państwo książkę, o której wspominałem. Zachęcam do lektury. Awangardy lat 20. i 30. to właściwie pierwszy istotny, nie tylko pod względem artystycznym, ale i pod względem samoświadomości, nurt w historii kina. Awangarda z punktu widzenia z historyczno-filmowego punktu widzenia przekształciła się w coś, co znamy dzisiaj pod nazwą kina eksperymentalnego albo kina niezależnego, które rozwijało się w opozycji do kina komercyjnego. I ten sposób funkcjonowania poza obiegiem komercyjnym wskazywał w pewien sposób filmy awangardowe na margines. Powstawały one za prywatne pieniądze. Pies andaluzyjski powstał dzięki wsparciu finansowemu matki Buñuela. Złoty wiek i krew poety sfinansowało arystokratyczne małżeństwo de Noailles. Jednocześnie w wielu krajach formował się ruch promujący te dzieła awangardowe. Oczywiście przede wszystkim miało to miejsce we Francji. Film dla awangardy był sztuką wymarzoną. Był pozbawiony tradycji, był wolny od krępujących konwencji, gwarantował masowość. Na początku XX wieku film jeszcze balansował na granicy technicznego urządzenia rejestrującego, rozrywki jarmarcznej i wysokiej sztuki. Od samego początku swojego istnienia funkcjonował więc w pewien sposób na marginesie tradycyjnej kultury i w ten sposób, w sposób naturalny narzucał się jako narzędzie walki z kulturą mieszczańską. Buñuel w swojej autobiografii pisał tak. W ciągu 20 czy 31 lat istnienia kino było uważane za rozrywkę jarmarczną, dość wulgarną, dobrą dla ludu, bez żadnej przyszłości artystycznej. Żaden krytyk nie interesował się nim. W roku 1928 czy 29, kiedy powiedziałem mojej matce o zamiarze zrobienia pierwszego filmu, była wstrząśnięta, prawie się popłakała. Zupełnie jakbym jej oznajmił, mamo, chcę zostać klaunem. Kluszczyński, pisząc o świadomości filmowej twórców awangardy, wyróżnił kilkanaście sfer, w której postulaty awangardy spotykały się z domniemaną, czy też z rzeczywistą naturą kina. Tak, jeśli chodzi o prezentyzm, to awangardziści podkreślali związek sztuki z teraźniejszością. Film jawił się tutaj jako medium idealne. Jeśli chodzi o maszynizm, to awangardziści marzyli o związku nowej sztuki z maszyną. Echa tego można znaleźć chociażby w manifestie Marinettiego czy w innych manifestach awangardowych. Jeśli chodzi o dynamizm, to awangardziści chcieli w swojej sztuce nadać rzeczywistości znamiona procesu, który był dynamiczny. Film doskonale realizował ten postulat. Awangardziści dążyli przecież do zmiany rzeczywistości, także postrzeganie jej w sposób statyczny, jako czegoś gotowego, skończonego, był totalnie nie po ich myśli. Dla awangardy istotna była też możliwość kreacji świata, który rządził się prawami kompletnie innymi niż rzeczywistość. Awangardziści mogli w sposób arbitralny rekonfigurować elementy rzeczywistości, przekształcać rzeczywistość, wykorzystując możliwości techniczne, jakie dawało kino. Jeśli chodzi o kolektywny charakter dzieła filmowego, to ta cecha produkcji wręcz idealnie korespondowała ze sposobem funkcjonowania awangardzistów, którzy skupiali się zwykle w grupach. Jeśli chodzi o perswazyjną siłę kina, o jego masowość, to kino dociera jednocześnie do wielkiej liczby odbiorców. Jest dostępne nawet dla analfabety. Nie wymaga tego, co nazwalibyśmy dzisiaj kompetencją kulturową. Łatwo przedstawiać w nim wydarzenia masowe. Kino było też idealnym medium wpływania na masy i z tego zdawali sobie sprawę wszyscy, z Leninem włącznie. Jeśli chodzi o związek filmu z rzeczywistością, to awangardziści utrzymywali, i moglibyśmy powiedzieć dzisiaj, że dosyć naiwnie, że film wiąże się w sposób najmocniejszy spośród wszystkich sztuk. Ferdynand Leżer w roku 25 pisał, że zanim nie ujrzałem ręki, to nie wiedziałem, co to jest ręka. Zanim nie ujrzałem ręki na ekranie filmowym. Oczywiście było to sformułowanie przesadzone, ale dosyć zgrabnie oddaje tą cechę, którą awangardziści przypisywali filmowi. Film poszerzał też obszar widzialności. Pozwalał na dostrzeżenie zjawisk, które do tej pory umykały oku ludzkiemu. Na przykład poprzez osiągano to poszerzenie widzialności przez zwolnione zdjęcie. Wypada także wspomnieć, że awangardy nie były dziełami ludzi kina. Cocteau był prawdziwym człowiekiem renesansu, pisał wiersze, interesował się muzyką, tworzył też biżuterię. Film był ważnym, ale tylko jednym z wielu pól jego zainteresowania. Buñuel interesował się filmem jako medium wyrażania idei awangardowych, ale gdy zaczął robić filmy komercyjne, no to można stwierdzić, że przestał być awangardzistą. Ówcześni twórcy w latach 20. i 30. próbowali po prostu wszystkiego, co mogło w pewien sposób zadziałać stymulująco na ich twórczość. Poza kilkoma chwytami nie wynaleźli żadnych znaczących technik filmowych. Co jednak znamienne, używali technik, które były wypracowane do tej pory w niezwykłym zagęszczeniu. Tak, przejdźmy teraz do omówienia krótkiego surrealizmu. Proszę Państwa, gdyby ktoś zapytał się mnie, skąd się wziął surrealizm, to moja odpowiedź brzmiałaby mniej więcej następująco. Po pierwsze, surrealizm pojawił się jako sprzeciw wobec alienacji jednostki w realiach cywilizacji technologicznej początku XX wieku. Surrealizm pojawił się jako sprzeciw wobec tego, co za Witkacem moglibyśmy nazwać zbydlęceniem. Po drugie, surrealizm pojawił się jako sprzeciw wobec form życia społecznego, które doprowadziły do I wojny światowej. Pierwsza wojna światowa była doświadczeniem pokoleniowym większości twórców awangardowych. I właśnie z buntu przeciwko tym warunkom, dzięki którym pierwsza wojna światowa wybuchła, właśnie z tego buntu narodziły się różne idee awangardowe. Po trzecie, surrealizm wyrasta ze sprzeciwu wobec obłudy społeczeństwa mieszczańskiego, wobec niespójności tego, co jest deklarowane, a tego, co się dzieje w rzeczywistości. I wreszcie z buntu przeciwko temu, że sztuka jest oddalona od rzeczywistości w sposób nieakceptowalny. Po czwarte, by wejść na trochę bardziej abstrakcyjny poziom, to surrealizm zakładał wszechmoc człowieka, zakładał to, że człowiek może zmienić rzeczywistość, że człowiek może w sposób intencjonalny wpłynąć na kształt rzeczywistości. W filozofii określa się to zwykle mianem antydeterminizmu. Jeśli chodzi o cel surrealizmu, to podczas gdy dla klasycznego artysty celem jest napisanie dobrego wiersza, czy dla filmowca zrobienie dobrego filmu, tak celem surrealistów było przezwyciężenie presji konwenansów, przezwyciężenie tego, co ich uwierało, przede wszystkim w sferze erotycznej. Surrealiści chcieli wyzwolić tą nieświadomą część psychiki ludzkiej i według nich to wyzwolenie obyczajowe miało być dźwignią postępu. W swojej autobiografii Buñuel o celach surrealistów pisał w ten sposób. Jak wszystkich członków grupy, tak i mnie pociągała pewna idea rewolucji. Surrealiści, którzy nie uważali się za terrorystów, uzbrojonych działaczy, walczyli z tym społeczeństwem, którego nie znosili, używając skandalu jako głównej broni. W proteście przeciw nierównościom społecznym, wyzyskowi człowieka przez człowieka, otępiającemu wpływowi religii, prostackiemu militaryzmowi i kolonializmowi, skandal wydawał im się długo wszechpotężnym środkiem demaskującym, zdolnym odsłonić ukryte, odrażające sprężyny systemu, który należało obalić. Jeśli chodzi o program surrealizmu sformułowany w manifestie surrealizmu Bretona, to można go streścić następująco. Breton pisał, że surrealizm opiera się na wierze w pewnego rodzaju rzeczywistość nadrzędną, w rzeczywistość pewnych form skojarzeniowych, które są lekceważone, ale mają kluczowy wpływ na nasze działanie. Stąd też wypływało zainteresowanie psychiką na granicy normalności, zainteresowanie stanami obłędu, zainteresowanie szaleństwem i snem. Surrealistom chodziło nie tyle o zanegowanie użyteczności rozumu, lecz o wyzwolenie się spod totalnej jego dominacji, o wyzwolenie tych sfer, które niejako nie mieszczą się w tych kategoriach rozumowych. Według Bretona normy narzucane przez rozum w pewien sposób ograniczały twórczość, a poszukiwanie prawdy artystycznej było najbardziej istotną sprawą dla surrealistów. Breton sławił więc potęgę wyobraźni, potępiał utarte schematy myślenia, czuł odrazę dla nijakości. Z manifestu surrealistycznego można wyczytać wyniesienie się ponad tłum i pewien rodzaj etosu przewodnika wspólnoty. Tak, skupimy się teraz na Luisie Buñuelu i jego filmie Złoty wiek. Bardzo wiele informacji o życiu i twórczości Buñuela znaleźć można w cytowanej przeze mnie autobiografii pod tytułem Moje ostatnie tchnienie. Poza informacjami dotyczącymi reżysera i jego filmów, poza barwnymi anegdotami, takimi jak na przykład przepis na dry martini, w książce tej niezwykle żywo odrysowane jest środowisko paryskiej awangardy lat 20. i 30. W tej książce nie brak też odniesień politycznych i historycznych. Przy okazji chciałem Państwu polecić też monografię Iwony Kolasińskiej-Pasterczyk Piekła Luisa Buñuela wokół problematyki sakrum i profanum. Z tego co wiem, to jest jedyna monografia poświęcona Buñuelowi dostępna w języku polskim. Luis Buñuel pochodził z Kalandy. Kalanda to małe miasteczko w Dolnej Aragonii. Buñuel przyszedł na świat w rodzinie kupca, który wzbogacił się dzięki służbie handlowej na Kubie. Proszę posłuchać, jak Buñuel pisze o tym miejscu. W miasteczku, gdzie urodziłem się 22 lutego 1900 roku, średniowiecze przetrwało aż do I wojny światowej. Mieszkała tam społeczność odizolowana, niezmiennie nieruchoma, o silnie zaznaczonych różnicach klasowych. Okazywanie szacunku i podporządkowanie ludu pracującego panom, wielkim właścicielom ziemskim, wydawało się odwieczne, bardzo mocno zakorzenione w dawnych obyczajach. I dalej. Tak głęboko tkwiliśmy w katolicyzmie, że ani przez moment nie mogliśmy poddawać w wątpliwość tej prawdy powszechnej. W roku urodzenia Buñuela jego rodzice przenieśli się do Saragosy. W Kalandzie Buñuel spędzał tylko wakacje. Po maturze w roku 1917 Buñuel przeniósł się do Madrytu. W owym czasie intensywnie czytał różnego rodzaju książki naukowe, od Spencera po Rousseau, Marksa i Darwina. Zresztą o Darwinie pisał, że dzięki lekturze o powstawaniu gatunków ostatecznie porzucił swoją wiarę. Jak mówiłem, w 1917 roku, Buñuel przeniósł się do Madrytu, gdzie rozpoczął studia, zrobił dyplom z filozofii, ale Hiszpania nie podobała mu się za bardzo i chciał się wyrwać do Paryża, który ówcześnie był stolicą świata. W 1925 wreszcie udało mu się wyjechać z Hiszpanii. Przebywał w Paryżu i między innymi rozwijał tam swoje zainteresowania filmem. W roku 26 udało mu się zostać asystentem Jeana Epsteina i przy tym reżyserze Buñuel kształcił swoje rzemiosło. W 1929 roku wraz z Salvadorem Dalim zrealizował swój pierwszy film Pies andaluzyjski, który część z Państwa na pewno widziała w zeszłym semestrze. Pisząc scenariusz do tego filmu, autorzy starali się puścić wodze wyobraźni, otworzyć wrota szeroko temu, co irracjonalne. Po premierze filmu, na którym zjawiła się cała śmietanka paryskiej awangardy, Buñuel w sposób naturalny stał się członkiem grupy surrealistów i został dopuszczony do spotkań, które odbywały się w jednej z kawiarni. Pies andaluzyjski, o ile sobie Państwo przypominają, ten film miał się wziąć z zapisu dwóch snów. Pierwszy sen to sen Dalego, mrówki chodzące po ręce, bardzo, bardzo słynny obraz. Drugi sen to chmura przecinająca księżyc, sen Buñuela tym razem, chmura przecinająca księżyc i analogiczny ruch ręki trzymającej brzytwy, która przecina oko. Ta jedna z najsłynniejszych scen w historii kina miała w różnych interpretacjach symbolizować przekroczenie granic percepcji, deflorację, miała odwoływać się do tradycji, w myśl której ślepy widzi więcej. Pies andaluzyjski składał się z szeregu scen, które zwracały się przeciwko niezachwianym schematom myślenia. Zwracał się przeciwko ciągowi przyczynowo-skutkowemu, przeciwko pruderii. Obrazy w tym filmie łączą się na zasadzie gry skojarzeń, na zasadzie pewnego rodzaju podobieństw graficznych czy ruchowych. Przez pewien czas obowiązywała w interpretacji tego filmu interpretacja psychoanalityczna. I syntezą tej interpretacji, w myśl której kultura represjonuje pożądanie, jest scena ciągnięcia fortepianu z trupami dwóch osłów i z przywiązanymi klerykami do doliny. Pies andaluzyjski to bardzo dobre ćwiczenie ze sztuki interpretacji. W książce Kolasińskiej Pasterskiej, o której Państwu wspominałem, można znaleźć bardzo obszerny wywód, o ile dobrze pamiętam, około 70 stron, szczegółowo analizujący rozmaite subtelności pojawiające się w tym filmie. Tak, jeśli chodzi o Złoty Wiek Buñuela, to premiera tego filmu odbyła się 22 października 1930 roku, także szczęśliwym zbiegiem okoliczności mijają więc dzisiaj 73 lata od tej premiery. Z początku Buñuel miał współpracować przy przygotowaniu tego filmu z Dalim. Jednak w wyniku niemożności porozumienia, choć nazwisko Dalego pojawia się w napisach tytułowych, jego udział w przygotowaniu filmu był znikomy. Złoty Wiek był wyświetlany tylko kilka dni. W wyniku ostrej akcji różnego rodzaju organizacji prawicowych film został objęty zakazem cenzury. Przez pół wieku, co jest precedensem w dziejach kina, nie był dopuszczony do wyświetlania. W 1930 roku Buñuel był już oficjalnym członkiem grupy surrealistów. Złoty Wiek był najbardziej skandalizującym i radykalnym z jego filmów. Buñuel w swojej autobiografii pisał, że chciał zrealizować film o szalonej miłości, o nieodpartym porywie, który niezależnie od okoliczności rzuca ku sobie mężczyznę i kobietę, choć nigdy nie mogą się połączyć. Zrealizował film, który był bardzo ostry w swojej wymowie. Film ten atakował państwo, atakował religię, atakował burżuazję. Buñuel chciał w tym filmie otworzyć widzowi oczy na obłudę i absurdy społeczeństwa. Chciał skompromitować rytuały, konwencje i hierarchię. Nie wahał się posunąć do profanacji, która, warto dodać, że z punktu widzenia awangardzistów była kolejną konwencją. Złoty Wiek uderzał przede wszystkim w etykę chrześcijańską. W myśl awangardzistów ta etyka krępowała postęp, ograniczała absolutyzowaną przez surrealistów miłość. Można powiedzieć, że centralnym tematem filmu jest konfrontacja pragnień, emocji, popędów z zakazami, które są narzucane przez społeczeństwo. Para głównych bohaterów w tym filmie, para kochanków, jest opętana miłością szaloną, miłością z wyboru, miłością jedyną, miłością, która jest absolutna. Surrealiści przeciwstawiali ten rodzaj miłości zarówno miłości chrześcijańskiej, świętemu związkowi małżeńskiemu, przeciwstawiali ją również biologicznej reprodukcji i przeciwstawiali ją też mieszczańskiemu małżeństwu z rozsądku. Film Buñuela składa się z 6 segmentów. Mogą Państwo tytuły tych segmentów zobaczyć na ekranie. I wbrew pozorom, wbrew temu, co mogłoby się wydawać po pierwszym obejrzeniu filmu, bez znajomości tej interpretacji, to film wiąże się... Złoty Wiek jest... jest skonstruowany w sposób bardzo rygorystyczny i rządzi się konsekwentną logiką. Rzeczywistość czasoprzestrzenna w tym filmie ma charakter umowny. Film zdaje się sugerować ewolucję organizacji społecznej świata zachodniego. Pierwszy i ostatni segment, prolog i epilog, wydają się odwoływać do myśli Alfonsa de Sada i ukazywać triumf złej natury. Pierwszy segment ilustruje walkę skorpionów o dominację i przetrwanie. Epilog natomiast pokazuje człowieka, który jest wtopiony w dokładnie te same prawa. Człowieka, który bierze udział w orgii. W prologu Skorpiony widzimy zdjęcia paradokumentalne. To w pewien sposób może zwodzić widza i w kontraście z dalszymi częściami burzyć nasze przyzwyczajenia percepcyjne. Napisy pojawiające się w filmie informują o budowie ciała skorpiona. I w myśl tych napisów ciało skorpiona, właściwie jego ogon tworzy 5 stawów i ogon zakończony jest kolcem jadowym. W sposób analogiczny zbudowany jest cały film, który w ostatnim segmencie niczym w kolcu jadowym zawiera substancję trującą. Cztery kolejne segmenty po prologu obrazują proces kształtowania się cywilizacji zachodniej. Pojawiają się tam rekwizyty z różnych epok. Są one w pewien sposób przemieszane. Daje to efekt parabolizacji, efekt wiecznego teraz. Tak, to slajd z pierwszego segmentu. W segmencie drugim obserwujemy czas, gdy rządziły prawa dżungli, gdy cywilizacja dopiero miała się ukształtować. Segment ten obrazuje etap pośredni pomiędzy zwierzęcością a cywilizacją. W kolejnym segmencie inauguracja. Pojawiają się przybysze, którzy kładą podwaliny pod cywilizację zachodnią. Proszę zwrócić uwagę, że zaprawa przypomina ekskrementy. Nie jest to oczywiście bez znaczenia. Pojawiają się w tym segmencie symbole trójprzymierza władzy kościelnej, państwowej i wojskowej. Na tym etapie właśnie rodzi się represja pierwotnych instynktów. Archetypowa para kochanków, para mężczyzny i kobiety, którzy tarzają się w błocie, dają upust tym swoim instynktom, zostaje w sposób brutalny rozdzielona. Tak, kolejny segment pokazuje społeczeństwo w momencie powstania filmu. Społeczeństwo to represjonuje pożądanie, które rozwija się pomiędzy kochankami. Buñuel zdaje się tutaj sugerować, że do zbliżenia kochanków może dojść tylko w sferze wyobrażeniowej. Kolejny segment, przyjęcie u markiza X, obrazuje zgniły światek arystokracji. W jednej ze scen z samochodu wychodzi najpierw monstrancja. Demaskuje to rozbieżność pomiędzy deklarowanym systemem wartości, a faktyczną bezdusznością i obojętnością, którą możemy obserwować w kolejnych sekwencjach. Tym razem dochodzi już do rzeczywistego, nie tylko wyobrażeniowego spotkania kochanków. Jednak na przeszkodzie zbliżenia stoi rodzina kobiety. Kolejna scena w ogrodzie pokazuje, jak bardzo nieporadni są bohaterowie w wyrażaniu swoich uczuć. Piętrzą się kolejne przeciwności i instynkt życia i popęd, ta szalona miłość zdaje się wygasać. Na sile zyskuje natomiast popęd ku destrukcji i popęd ku śmierci. tak jak u Freuda, musi on ostatecznie zatriumfować i rzeczywiście triumfuje, gdy kobieta porzuca głównego bohatera i skazuje go na samotność. W epilogu, jak już mówiłem, okazuje się, że pożądanie jest niemożliwe do spełnienia. Wydaje się, że te zakazy, które były narzucane przez społeczeństwo, zostały zinternalizowane przez jednostki. Jedyną alternatywą dla frustracji i samotności jest występek i deprawacja. Uczestnicy orgii przecież pastwią się tutaj nad kobietą. I to jest właśnie ten kolec jadowy Buñuela, ta paraliżująca konkluzja. Buñuel zdaje się sugerować, że konsekwencją zniewolenia, narzucenia zakazów i norm nie jest porządek, ale właśnie deprawacja. I symbolizuje to postać de Blangisa, która jest podobna do Jezusa Chrystusa. Widzą ją Państwo na ekranie. Jest to przykład zintegrowania przeciwieństw. Buñuel zdaje się tutaj sugerować, że to właśnie religia jest przyczyną zła. I Złoty Wiek zamyka ikona krzyża z wiszącymi na niej skalpami. Wydaje się, że symbolizuje to ostateczny triumf zła nad dobrem. Jak już mówiłem, Złoty Wiek wywołał skandal. Po kilku dniach wyświetlania został zdjęty z afiszów, a Buñuel jeszcze w tym samym roku wyjechał do Hollywood na staż, gdzie uczył się rzemiosła filmowego. Po powrocie w trakcie II Republiki Hiszpańskiej prowadził w Madrycie wytwórnię filmową. Później po wojnie wyjechał do Meksyku. Zrealizował tam bardzo wiele filmów i realizował też oczywiście filmy w Europie. Z późniejszą twórczością Buñuela będą mogli Państwo się zapoznać prawdopodobnie w kolejnym semestrze. Tak, skupimy się teraz na krótkim omówieniu życia i twórczości Jeana Cocteau. Cocteau, podobnie jak Buñuel, urodził się w rodzinie mieszczańskiej. Ojciec Cocteau był prawnikiem. Od najmłodszych lat Cocteau pisał, rysował, interesował się muzyką. Gdy miał 9 lat, jego ojciec popełnił samobójstwo. Powodem tego samobójstwa było najprawdopodobniej to, że George, ojciec Jeana, skrywał homoseksualizm. Cocteau zadebiutował w roku 1909 tomikiem poezji Lampa Alladyna. Tomik ten okazał się wielkim sukcesem i otworzył młodemu poecie drzwi na artystyczne salony Paryża. Cocteau zaczął się obracać w kręgu takich nazwisk jak Modigliani, Strawiński, Proust czy Picasso. Na skutek uzależnienia od opium Cocteau kilkukrotnie przebywał na kuracji odwykowej. Podczas jednej z takich kuracji powstała książka Opium, dziennik kuracji, i publikacja tej książki wzbudziła wówczas silne kontrowersje. Jest to notabene jedna z niewielu prac Cocteau, która jest przetłumaczona na język polski. Cocteau otwarcie przyznawał się do swojego homoseksualizmu. W czasach przedwojennych należało to do rzadkości. O jego skłonnościach homoseksualnych świadczą liczne świadectwa. Najważniejszym z nich jest dziennik czy pamiętnik Jeana Marais, który był długoletnim partnerem Cocteau. Wiele homoseksualnych tropów można odnaleźć w dziełach samego poety, w jego rysunkach, utworach literackich i filmowych. Cocteau był też w związkach z kobietami, co właściwie czyni z niego biseksualistę. Znane są też jego publikacje krytykujące homofobię. Kokto był artystą, który zaprzeczał zasadom rzeczywistości. Zwracał uwagę na tajemniczość i niejednoznaczność. Łatwo więc znalazł wspólny język z surrealistami. Jak się jednak okazało, trwało to bardzo krótko. Bardzo szybko odszedł z tej grupy. Ograniczały go zasady surrealistów, a także ich aktywność polityczna. Surrealiści właściwie nigdy nie wybaczyli mu tego odejścia. Niemniej to właśnie krew poety jest obok psa andaluzyjskiego i złotego wieku uznawana za reprezentatywny przykład surrealizmu w kinie. Po opublikowaniu książki o opium, o której wspominałem, Cocteau zdecydował, że jego kolejnym dziełem będzie film. Miał już pewne doświadczenie w tej materii, bo zrealizował zaginioną dzisiaj krótkometrażową burleskę. Cocteau wyznawał absolutną wiarę w moc kina jako wehikułu czystej poezji i jako źródła epifanii. No i efektem tej wiary, moglibyśmy rzec, jest krew poety. Film wydaje się, że obrazuje twórcze męki poety, który szuka natchnienia. Oddaje atmosferę snu, atmosferę złudzeń, balansuje między światem iluzji a światem rzeczywistości. Krew poety jest też jednym z pierwszych filmów zrealizowanych na terenie Francji, który był filmem dźwiękowym. Krew poety wykorzystuje w dużym zagęszczeniu różne triki filmowe, na przykład spowolnione zdjęcia czy nałożenia. W związku z aferą Złotego Wieku, o której wspominałem, mecenas filmu Charles de Noailles zdecydował się wstrzymać projekcję Krwi Poety w roku 1931. Ostatecznie odbyła się ona w roku 1932. Surrealiści błyskawicznie zarzucili Cocteau wtórność. Wtórność wobec filmów Duchampa i wobec filmów Buñuela. Proszę zwrócić na pojawiający się w filmie motyw z ręką. Wydaje się, że ten atak miał podłoże homofobiczne. Tutaj slajdy z realizacji filmów. I na ekranie widzą Państwo postać hermafrodyty, która pojawia się w filmie. I surrealiści utrzymywali, że to jest alter ego samego Cocteau. Cocteau w 1926 roku został wykluczony z grupy surrealistów. Jego przewinieniem było opublikowanie powieści. Sytuacja była bardzo napięta, zaogniła się sytuacja pomiędzy grupą surrealistów a Cocteau była napięta i zaogniła się, gdy Breton nazwał Cocteau nieopisanym pederastą. Cocteau zrewanżował się, zmyślając historię, jakoby to sam Sigmund Freud miał napisać recenzję Krwi Poety, podczas gdy Breton nigdy nie dostąpił tego zaszczytu, a nie trzeba chyba przypominać, że Breton był zapatrzony we freudyzm. Krew poety może być odczytywana jako film queerowy. Tak postrzegać można pojawiające się w filmie zbliżenia warg, autoerotyzm, naprężone muskuły. W filmie można odnaleźć szereg takich elementów, które są erotyczne czy zmysłowe. Na przykład scena samobójstwa przy grze w karty interpretowana jest jako odpowiedź bohatera na porażkę jego heteroseksualnych związków. Askier miał symbolizować tutaj miłość i kiedy nie dostaje się on w ręce kobiety, ale zostaje przy chłopcu, to jest znakiem tego, że miłość związana jest z chłopcem, z mężczyzną. Film Cocteau jest pełen znaczeń symbolicznych, pełen odniesień biograficznych, takich jak samobójstwo ojca czy uzależnienie od opium. Warto zwrócić uwagę na cztery rzeczy narzucające się przy oglądaniu tego filmu. Być może stanowią one dobry punkt wyjścia do interpretacji. Po pierwsze jest to wolne tempo i klaustrofobiczna przestrzeń. Po drugie to eklektyzm. Z jednej strony odwołania do sztuki wysokiej, teatru, pantomimy, z drugiej strony odwołania do meliesowskiego iluzjonizmu czy do żywiołu cyrkowego. Po trzecie to komentarz samego autora. Tworzy on pewien rodzaj napięcia pomiędzy autorem a poetą bohaterem. Kieruje to uwagę widzów na sam akt twórczy i na umowność filmowego przekazu. Obsesyjnie powracają też motywy krwi, śmierci, przemocy, metamorfozy czy dublowania. Wprowadzeniem filmu jest taki wiersz, takie sformułowanie. Każdy wiersz to herb, musi zostać odszyfrowany. Można to odczytywać jako antyrealistyczny manifest. W filmie mogą Państwo zobaczyć scenę, w której poeta podgląda przez dziurkę od klucza różne zdarzenia. Kojarzą się one ze wczesnym etapem rozwoju kina. Zwracają uwagę na formę złudzenia, jaką tworzy kino. Podobnie miejscami niesynchronizowany dźwięk też kieruje uwagę widza na wprowadzenie dźwięku do kina. Film przeciwstawia rzeczywistość wyobraźni, zrywa ciągłość czasową i przestrzenną, korzysta z estetyki szoku, lecz, co wydaje mi się najistotniejsze, daleki jest od surrealistycznego ideału przemiany społecznej. Na zakończenie chciałem Państwu wspomnieć, że przed premierą w Stanach Zjednoczonych w roku 1933 oferowano $25 temu, kto odszyfruje film poprawnie. I podobno nagroda wciąż czeka.